Dobry wieczór i chwała Bogu. Może jesteście troszkę zdziwieni, ale chciałem dzisiaj mieć tablicę. Rzadko co prawda z niej tu korzystam. Ja ją tak troszkę przesunę, żeby te słowa ci nie... Bo chciałbym dzisiaj mówić na temat, który by miał taki tytuł: Chrześcijanin i Trójca. Chyba 3 tygodnie temu spotkaliśmy się z waszym bratem przełożonym, żeśmy rozmawiali o różnych rzeczach, też i o tym, co jest ważne dla nas. Ja mówiłem o tym, że dla mnie to zagadnienie Trójcy jakoś stało się takie dość ważne ostatnio, dlatego że temat jest z jednej strony trudny, ale z drugiej strony temat jest taki zasadniczy. Chyba to było ze 2 miesiące temu, słyszałem taką wypowiedź pewnego starszego teologa, który jest długo w drodze za Panem, który tak powiedział, gdy ktoś się go zapytał, jakie jest największe niebezpieczeństwo dla chrześcijaństwa w najbliższych 20 czy 30 latach, to on powiedział tak: no prorokiem to ja nie jestem, ale według mnie właśnie to przesłanie o Trójcy i przesłanie o boskości Pana Jezusa Chrystusa to są te dwie nauki, to są te dwie doktryny, takie bardzo zasadnicze dla chrześcijaństwa, które są nieustannie atakowane i przeciwnik chce, żebyśmy o nich tu nie mówili. I nie wiem, gdybyście się chcieli przyjrzeć, co słuchaliście ostatnio, kiedy ostatnio żeście słuchali na temat Trójcy. Ja myślę, że to jest temat, który stosunkowo rzadko się porusza. I kiedy ma się mówić o Trójcy, to na ogół jesteśmy tacy troszkę tacy zaniepokojeni. Jest nam tak troszkę tu niewygodnie. Czemu jest nam tak troszkę tu niewygodnie? Gdybyśmy spojrzeli na taką rzecz, którą wszyscy bardzo dobrze znamy. 1 plus 1 plus 1 to jest ile?
3.
Ile?
3.
No 3. No to jest prawda. Że 1 plus 1 plus 1 jest 3. I mamy czasami takie przekonanie, że gdybym miał mówić komuś o Trójcy, a takim ciężarem dla nas są często świadkowie Jehowy, którzy nam to próbują wmawiać, że my wierzymy w trzech bogów. No bo 1 plus 1 plus 1 jest 3. No, matematyki się okłamać nie da. To jest prawda. Ale spójrzmy na to troszkę inaczej. A gdybyśmy wzięli 1 razy 1 razy 1, to jest ile?
1.
No, czyli... nie jest tak źle. To, że są 3 jedynki, to nie znaczy, że będzie zawsze 3. To może być też i 1. To jest takie bardzo proste, to jest takie wielkie uproszczenie, ale czasami, gdy ktoś chce nas tym tu zaskoczyć, że ty wierzysz w trzech bogów, bo 1 dodać 1 dodać 1 jest 3, to mu można tak powiedzieć: no cóż, ale jakbyś to pomnożył, to masz w dalszym ciągu 1. No ja wiem, że to nie jest prawda, która jest w Słowie Bożym, ale to są takie działania z matematyki. Chcemy spojrzeć na to, czym jest nasza Ewangelia Zbawienia. Ja bym to tak określił. Ona została zaprojektowana, zatwierdzona przez Boga Ojca. Ona została zrealizowana przez Pana Jezusa Chrystusa tam na Golgocie. A teraz ona się urzeczywistnia przez działanie Ducha Świętego, który jest w nas i który jest pośród nas. Tak więc te 3 osoby, Ojciec, Syn i Duch, biorą udział w procesie zbawienia. Ewangelia jest Ewangelią Trójjedynego Boga. I ja myślę, że to jest bardzo ważne, żeby sobie zdawać z tego wciąż na nowo sprawę. Bo tak często jest, że my, teoretycznie nie, ale praktycznie jakoś tak trudno nam mówić o tej Trójcy, bo tak się właśnie tego tu boimy. Juda w swoim liście tak napisał, że powinniśmy podjąć walkę o wiarę, która nam została raz przekazana. Ja wierzę, że właśnie nauka o Trójjedynym Bogu została nam raz na zawsze przekazana. Faktem jest, że słowo Trójca nie jest słowem najszczęśliwszym, ale na przestrzeni historii już tak się stało, że to słowo zostało wprowadzone. Ja myślę, że o wiele takim szczęśliwszym czy czy bardziej adekwatnym słowem jest słowo trójjedność. No ale to słowo się nie przyjęło. Chciałbym dzisiaj mówić na temat trójjedynego Boga, bazując tylko i wyłącznie na Bożym Słowie, na tym, co jest zapisane w tym Słowie. A następnym razem, jeśli się spotkamy, to chciałbym mówić troszeczkę na temat historii, w jaki sposób to pojęcie czy to określenie Trójcy zostało wprowadzone, bo to też jest ważne, żebyśmy sobie z tego zdali sprawę, czemu tak jest. Ale zanim bym chciał spojrzeć do słowa, które wszyscy mamy, które będzie też, myślę, tutaj na ekranie, to chciałbym zrobić pewne założenie. Bracia i siostry, w naszym życiu duchowym jest bardzo ważne, żebyśmy mieli pewne założenia. I ja ich mam tutaj kilka, tych założeń, z tego dwa są takie bardzo ważne, a te pozostałe są mniej ważne. I wpierw bym chciał podać takie dwa najważniejsze tu założenia, które my musimy za każdym razem brać pod uwagę, kiedy nad czymkolwiek się zastanawiamy, jeśli chodzi o naszą chrześcijańską wiarę. Pierwsze jest takie, że Biblia jest natchnionym i nieomylnym Słowem Boga. Biblia jest natchnionym i nieomylnym Słowem Boga dla nas. To jest taka, by mogło tu się wydawać, prosta prawda, a jednak czasami o niej tu zapominamy. Słowo Boże jest tym jedynym nieomylnym i natchnionym. Wszelkie inne teorie to są tylko teorie, ale my musimy wszystko konfrontować i sprawdzać na bazie Słowa Bożego. To jest nasza podstawa, to jest nasza baza, do której my musimy zawsze się odnosić. Nawet jeśli czasami się nam zdarzy zbłądzić, to zawsze mamy prawo, przywilej, obowiązek wrócić do tego słowa i z tym słowem to konfrontować. Ja wierzę, że wszyscy znamy to słowo, które jest zapisane w drugim liście apostoła Pawła do Tymoteusza, chyba trzeci rozdział, gdzie czytamy, że całe pismo przez Boga jest natchnione. Znamy wszyscy to słowo. Ale chciałbym może inne słowo przytoczyć, żeby to uzasadnić. Tutaj brat czytał z Ewangelii Jana z 8 rozdziału. Przyznam się, że też chciałem czytać te wiersze. No cóż, mi to było wzięte, ale pewne rzeczy powtórzę. W tym rozdziale 8, wierszu 31, żeśmy tak czytali. Jeżeli wytrwacie w słowie moim, prawdziwie uczniami moimi będziecie i poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Ja wierzę, że ta prawda dla nas jest właśnie w Bożym Słowie. Boże Słowo jest źródłem prawdy. To jest coś, co jest dla nas nieomylne i co jest dla nas podstawą. I to jest pierwsza rzecz, pierwsze tu założenie, które my sobie musimy za każdym razem zrobić. Ale jest jeszcze i drugie założenie, też bardzo ważne, z którego my sobie tu musimy zdać sprawę. A to jest takie, że Bóg jest ponad nami. Bóg jest ponad mną i ponad tobą. Nikt z nas nie jest w stanie pojąć Boga w 100%. Spójrzmy w pierwszym liście apostoła Pawła do Koryntian, w rozdziale 2 i wierszu 11 mamy takie słowo, które nam to przypomni. Ja myślę, że człowiek potrzebuje sporo pokory, żeby sobie z tego zdać sprawę. Bo któż z ludzi wie, kim jest człowiek, prócz ducha ludzkiego, który w nim jest. Tak samo, kim jest Bóg, nikt nie poznał, tylko Duch Boży. To słowo jest takie bardzo jednoznaczne. Nikt nie poznał, kim jest Bóg, tylko Duch Boży. My nie jesteśmy w stanie naszym umysłem ogarnąć Boga. Bracia i siostry, to jest również taka bardzo kardynalna zasada. Bo czasami nam się tak wydaje, że my potrafimy tego Boga opisać, rozpracować w 100%. Nie, dlatego że Boże Słowo mówi, że człowiek nie jest w stanie poznać Boga, tylko Duch Boży. Powiem to troszkę inaczej. Bóg w swojej łasce, Bóg przez swoje Słowo daje się nam poznać na tyle, że mogliśmy dożyć zbawienia i możemy iść za Nim. Ale któż zgłębił Boga, jak czytamy w liście do Rzymian, chyba w rozdziale tu 9, któż poznał myśli Jego, jakżeż one są niezgłębione. Tak więc te dwa założenia są takie bardzo zasadnicze. Pierwsze, Biblia to jest nasz jedyne, natchnione, Boże, nieomylne źródło wiedzy. A druga rzecz, że Bóg jest ponad naszym zrozumieniem. My nie jesteśmy w stanie Go pojąć w 100%, dlatego że On jest Bogiem. A my jesteśmy ograniczeni, a On jest nieograniczony. Tak więc to są takie dwa założenia, a teraz mam kilka takich mniejszych tu założeń, które również chciałem wam przekazać, które są takie bardzo praktyczne i które pomogą mnie pomagają, wierzę i że nam wszystkim w tym, żeby zgłębiać te Boże prawdy. Pierwsza sprawa z tych mniej ważnych rzeczy to są zagadnienia związane z językiem, z tym, co my mówimy, z tym, jak my się wyrażamy. Jest bardzo ważne, żeby sobie z tego zdać sprawę, że nasz język nie jest doskonały. My nie potrafimy wszystkiego opisać, używając tu naszego języka. No ktoś by tak powiedział, no może przesadzasz. Dam taki przykład z dzieciństwa, który się mnie trzyma do dnia dzisiejszego. Ja nie wiem, czy część, ale przypuszczam, że większość z was wie, co to jest wichajster. Czy nie wiecie? Ktoś wie, bo coś słyszę. Gdy byłem mały, no to pamiętam, że w moim domu były różne rzeczy, jak wszędzie. I czasami była jakaś taka rzecz, którą trudno było stwierdzić dokładnie, co to jest. To się mówi, a to jest tam taki wichajsterek albo wichajster. No i ja tak byłem przyzwyczajony, no tak się mówiło, co to jest, no taki wichajster. Gdybyśmy się przyjrzeli, co to słowo znaczy, to jest całe zdanie. To znaczy wie heißt er, czy to jest z niemieckiego, jak się to nazywa. Czyli my czasami, nie potrafiąc czegoś opisać, używamy pewnych skrótów tu myślowych, pewnych nazw, które coś tam znaczą. To jest ważne, żeby sobie z tego zdać sprawę, że tak jest w naszym życiu. Trzecia rzecz, która jest związana z językiem, która jest również bardzo ważna, chciałbym to podkreślić, że znaczenie słów ulega zmianie na przestrzeni czasu. Ktoś znowu powie, że coś sobie tu wymyśliłem. Znaczenie słów ulega zmianie na przestrzeni czasu. Dam dwa przykłady. Jeden taki starszy, a drugi taki trochę nowszy. Może najpierw taki starszy przykład. Część z nas, albo może wszyscy z nas, wiemy, co to jest Eucharystia. Wiemy, że to jest coś, co jest w Kościele rzymskokatolickim, coś, co ma miejsce w czasie mszy. Co to znaczy? No, bo wszyscy mówią na to tak, no to jest ta bezkrwawa ofiara Pana Jezusa, którą ksiądz tam w odpowiedniej konstelacji składa i to jest Eucharystia. A to jest dzisiaj. A gdybyśmy się tu cofnęli do wieku drugiego czy trzeciego, to słowo Eucharystia znaczyło zupełnie coś innego. Słowo Eucharystia znaczyło dziękczynienie. I w pierwszej fazie, gdy chrześcijanie się zbierali przy stole pańskim, to oni dziękowali za to i oni mówili, że to jest ta Eucharystia. To jest to podziękowanie za to, co Pan Jezus zrobił. Dzisiaj to ma zupełnie inne znaczenie. Dlatego i tu musimy sobie zdawać z tego sprawę, że znaczenie słów zmienia się na przestrzeni czasów. I czasami ktoś, kto by tutaj przyszedł, kto byłby w rzeczywistości, która była 100 lat temu, to on by nas dzisiaj tu nie rozumiał. Dam może jeszcze taki jeden przykład, który jest taki nam wszystkim bardzo dobrze znany. Mam nadzieję, że nikt się na mnie tu nie obrazi. W większości zborów jest w tej chwili taki zwyczaj, taki zwyczaj jest, że w pewnej chwili na początku tu nabożeństwa tak się mówi, że teraz do przodu wyjdzie grupa uwielbiająca i będziemy wielbić Boga. Nie jest w tym nic złego tu naturalnie, ale tak się mówi. Grupa uwielbiająca. Co to znaczy wielbić Boga? Czy wielbić Boga to jest tylko wtedy, kiedy tu są z przodu jacyś ludzie, którzy śpiewają, a my śpiewamy razem z nimi? Czy wielbić Boga to znaczy się żyć takim życiem, aby Bogu z naszego życia była oddawana chwała? Chciałbym w ten sposób to podkreślić, że to słowo uwielbienie jak gdyby zostało w wielu w wielu zborach, społecznościach, jakby zawężone do tego, że tu się z przodu śpiewa, a my śpiewamy razem z nimi. Także słowa ulegają zmianie w czasie. Chciałbym, żebyśmy również mieli tą świadomość, bo właśnie w przypadku Trójjedynego Boga, jeśli chodzi o nazewnictwo, jeśli chodzi o określenia, to również się zmieniało. Druga sprawa z takich mniej ważnych jest to, że nasze zrozumienie, nasze poznanie pewnych prawd również może ulegać na przestrzeni czasu. Nasze zrozumienie pewnych prawd biblijnych może ulegać zmianie na przestrzeni czasu. Co ja chciałbym również przez to powiedzieć? Są ludzie, którzy mówią tak, Trójca. No przecież w Biblii nie ma takiego określenia. Faktycznie nie ma w Biblii takiego słowa Trójca, nigdzie go nie znajdziemy. No i ktoś powie tak, no ale to jest tu niebiblijne. Skoro nie ma tego w Biblii, to znaczy, że nie jest to biblijne. Jesteśmy zielonoświątkowcami, prawda? Chciałem się zapytać, czy to słowo jest w Biblii? Nie ma go w Biblii. Nie wiem, czy go ktoś znajdzie, ale go po prostu nie ma. Nie ma takiego słowa. A mimo to używamy go i jest to normalne w naszym tu języku. W związku z tym właśnie, że zmieniają się pewne rzeczy, również wprowadzono to pojęcie Trójcy. To pojęcie, które ma nam pomóc w opisie Boga. To jest pewien, bym powiedział, myślowy taki jakby wytwór, czy twór, który pomaga nam chociaż troszeczkę przybliżyć się, żeby pojąć, czym jest istota Boga. To jest bardzo ważne, żeby sobie z tego zdać sprawę. I na przestrzeni czasu to zrozumienie się rozwijało, zmieniało i jesteśmy aż do dnia dzisiejszego, jak to będę chciał zaraz mówić. Następne założenie, które chciałbym również podać, podam go tak może troszkę pół żartem, powiem w ten sposób. Teologia nie jest taka zła. Przez kilkadziesiąt lat w swoim życiu tak myślałem, że ci wszyscy teolodzy, oni są tu niepotrzebni. Że w zupełności tu wystarczy, jak ja sobie czytam to słowo, jak ja sobie go studiuję, jak ja się modlę, to wystarczy. Ale w tej chwili już wiem, że teologia też się przydaje. Bo teologia, czyli ta jakby nauka o Bogu, bo tak można to określić, ona nam pomaga się chronić przed herezjami. Ona próbuje ochronić nas przed herezjami. Jest taki dział teologii, który się nazywa teologia historyczna. Ja dzisiaj o tym oczywiście bym nie chciał mówić, ale być może właśnie za tydzień. To jest taki dział teologii, który mówi o tym, w jaki sposób pewne pojęcia w chrześcijaństwie wyglądały i jak się te pojęcia zmieniały. Być może część z was jest tak zbulwersowana tym, co w tej chwili stwierdziłem. I spójrzmy na chwilkę do Bożego Słowa, które mówi coś też o teologii i to o teologach. Spójrzmy najpierw w drugi list do Tymoteusza, 4:13. Ja może będę tak czytał, bo tak będzie lepiej. Drugi list apostoła Pawła do Tymoteusza, 4:13. To są słowa apostoła Pawła do swojego najbliższego ucznia, tu pisane na koniec listu. I on mu daje takie polecenia, czy takie prośby. Tu jest tak napisane. Płaszcz, który zostawiłem w Troadzie u Karposa, przynieś. No dobra, ale tym się nie będziemy zajmować, gdy przyjdziesz. I księgi, zwłaszcza pergaminy. Apostoł Paweł prosi swojego najbliższego ucznia, że kiedy przybędzie tam do niego, on był wtedy w więzieniu, prosił go, żeby przyniósł ze sobą księgi, zwłaszcza pergaminy. To jest takie zdanie, na które się często nie zwraca uwagi. Apostoł Paweł studiował. On studiował te księgi, zwłaszcza pergaminy. To, co było, tam była mowa, to był Stary Zakon, to był, tak jak my mówimy dzisiaj, Stary Testament. Być może to były te komentarze tu żydowskie do Starego Testamentu. Apostoł Paweł, on to potrzebował. Owszem, on mówi bardzo często, gdy pisze, że to wziął od Pana i nam przekazał. Ale z drugiej strony apostoł Paweł robił wysiłek. Także intelektualny, on czytał te księgi, on czytał te pergaminy, żeby nabrać wiedzy, żeby nabrać tego poznania. Bracia i siostry, poznanie jest bardzo ważne, a teologia to w zasadzie jest poznawanie Boga. Spójrzmy na jeszcze inny przykład, list do Tytusa, 3 rozdział i 13 werset. Też jeszcze to jest związane z teologią. Z kolei to jest list apostoła Pawła do jego współpracownika, do Tytusa, i znowu na koniec tego listu tak pisze do niego apostoł Paweł. Wypraw śpiesznie w drogę Zenasa, zakonoznawcę, i Apollosa, i dołóż starań, aby im niczego nie brakowało. Wypraw śpiesznie w drogę Zenasa, zakonoznawcę. A więc apostoł Paweł, który miał bardzo duże poznanie, wiemy, że można powiedzieć tak, że większość ksiąg w Nowym Testamencie jest autorstwa Pawła. On pod wpływem Ducha Świętego je napisał. A mimo to on potrzebował współpracownika, Zenasa, zakonoznawcę. Więc on czytał te księgi, on czytał te pergaminy, ale to było wszystko mało. On jeszcze potrzebował współpracowników, czyli w tym przypadku właśnie tego Zenasa, zakonoznawcę, który pomagał mu w wyjaśnianiu tych zawiłości Starego Zakonu, które są potrzebne, które były tam potrzebne w wierze i które dzisiaj są potrzebne dla nas. I jeszcze jeden werset, 1 list Piotra, 3 rozdział i 15 werset. Tu mamy z kolei mowę już konkretnie do nas. Apostoł Piotr tak pisze do odbiorców swojego listu, czyli i do nas. Lecz Chrystusa Pana poświęcajcie w sercach waszych, zawsze gotowi do obrony przed każdym domagającym się od was wytłumaczenia z nadziei waszej. Tutaj jest to bardzo ważne. My powinniśmy być zawsze gotowi do obrony. My powinniśmy być gotowi do wytłumaczenia tego, w co wierzymy. Domagającym się od was wytłumaczenia się z nadziei waszej. Tu nie chodzi o to, żeby to była dyskusja dla dyskusji. Ale jeżeli ktoś... I my widzimy, że pragnie poznać prawdę, ma jakieś tu wątpliwości, to wtedy apostoł Piotr nam mówi, że my powinniśmy być gotowi do obrony. A żeby być tu gotowi do obrony, żebyśmy umieli się wytłumaczyć z naszej tu nadziei, to my musimy ją poznawać. To my musimy to słowo poznawać, my musimy w tym słowie, że tak powiem, siedzieć i my musimy z tego słowa brać. To są takie trzy miejsca, które mi przyszły, kiedy myślałem o tej teologii. Bo wiem, że nie jesteśmy specjalnie tego zwolennikami. Ale prawdą jest, że Biblia zachęca nas do studiowania słowa, do rozgryzania słowa, także do czytania wielu rzeczy, które są związane bezpośrednio z Bożym Słowem. To było trzecie założenie i jeszcze jedno założenie z tych mniejszych. Oczywiście jest takie, z którego sobie często też tu nie zdajemy sprawy. Bracia i siostry, nasza historia, historia naszego Kościoła to nie jest 50 czy 100 lat. Ruch Stanowczych, którego byłem zawsze wielkim zwolennikiem, będzie w tym roku obchodził 107. rocznicę. Ale Kościół Boży jest znacznie starszy. Kościół Boży ma prawie 2000 lat. My musimy sobie zdawać z tego sprawę, że Kościół Boży ma prawie 2000 lat, że historia Kościoła to nie jest ostatnich 50 czy 100 lat, ale na przestrzeni tych 2000 lat Pan Bóg przemawiał do Kościoła. Pan Bóg przez cały czas miał swój lud w tym Kościele, jakkolwiek on by się tu nie nazywał. I na przestrzeni tych 2000 lat było wielu Bożych ludzi, którzy wnosili tak bardzo dużo do nauki, jeśli chodzi o Kościół. Znamy wszyscy to słowo, już tego byśmy tu nie szukali. Jest to zapisane w liście do Hebrajczyków, 13 rozdział, werset 7, gdzie jest mowa o tych, którzy już odeszli. Pamiętajcie na przywódców waszych. A rozpatrując koniec ich życia, naśladujcie ich wiarę. Naśladujcie ich wiarę, ich poznanie. Dlatego też historia Kościoła też nas czegoś uczy. I nie jest to dobre, jeśli są ludzie, którzy tak mówią, że ja mam tylko Biblię, a historia Kościoła mnie w ogóle nie interesuje. historia Kościoła jest ważna, bo my też tu jesteśmy dzięki temu, że nasi przodkowie zwiastowali słowo, że trwali przy Bogu. To był taki bardzo przydługi wstęp, bo już mamy za 5:07, ale chciałem to powiedzieć. Mam nadzieję, że wasz brat przełożony tutaj się nie obrazi, ale tak uznałem, że gdy mamy mówić o czymś, co jest ważne, co dla niektórych jest kontrowersyjne, co wywołuje różne spory, to miejmy tego świadomość. Przede wszystkim Biblia, Słowo Boże i to, że my nie jesteśmy w stanie w 100% pojąć Boga, to jest bardzo ważne. My, żaden człowiek nie jest w stanie powiedzieć, ja rozumiem Boga. Apostoł Paweł, który tak wiele listów pisał, on mówił, że ja nie jestem w stanie pojąć wielkości Bożej. I my też tego nie jesteśmy w stanie robić. Ale na tyle, na ile potrafimy, spróbujmy się przyjrzeć. I chciałbym najpierw podać taką jakby definicję, czym jest Trójca. Czym jest Trójca, skoro już tu jesteśmy przy tym słowie. Ja to może przeczytam, bo to jest takie dosyć długie zdanie, a potem się już do tego ustosunkuję. Trójca w jednym bycie, w jednej istocie, jakim jest Bóg, istnieją, funkcjonują trzy równorzędne i współwieczne osoby. Ojciec, Syn i Duch Święty. Gdybyśmy to chcieli jakoś skrócić, bo to było takie bardzo długie, to możemy powiedzieć tak. Jeden byt, jeden Bóg i trzy osoby. Nie inaczej. Albo jeszcze w prostszy sposób. Istota Boga objawia się nam w trzech osobach. Ojca, Syna i Ducha Świętego, a te osoby są współwieczne i współrówne. To jest bardzo ważne, żeby sobie z tego zdać sprawę. Ja bym może nawet to zapisał. Czym jest właśnie ta... Jaki jest ten fundament? Może tak to napiszę. Fundament Trójcy. Są trzy jakby takie zagadnienia, które się składają na to stwierdzenie. Jest jeden Bóg. Są trzy, może to tak napisz, żeby było lepiej, trzy boskie osoby. To mogę tu napiszemy pod tym, jest Ojciec, Syn i Duch Święty. I te osoby są współwieczne i współrówne. Tak więc, jeśli chodzi o zagadnienie Trójcy, to jest taki fundament do naszych wszelkich dalszych tu rozważań. Jest jeden Bóg co do istoty, co do substancji, co do jakby materii, tak jak się to często mówi. Bóg jest tylko jeden. To jest pierwsza prawda. Druga prawda jest taka, że ten jeden Bóg istnieje, funkcjonuje w trzech, czy poprzez trzy niezależne osoby, które są odrębne boskie. Ojciec, Syn i Duch Święty. I trzecia rzecz, która jest z tym również ściśle związana, że te trzy osoby boskie są współwieczne i współrówne. Te trzy prawdy są bardzo zasadnicze, jeśli chodzi o Trójcę, i gdy te trzy prawdy są w odpowiedniej równowadze, wówczas my tu możemy mówić, że określenia Trójce, że prawda o Trójcy jest prawdą biblijną. Ja bym może zrobił taki jeszcze jeden rysuneczek. Mamy jakby trzy sprawy. Mamy ten jeden Bóg albo jeden byt. Mamy trzy osoby. I te trzy osoby są współwieczne, może napiszemy wieczne i równe. To są te trzy filary, albo trzy fundamenty, na których wspiera się nam biblijna nauka o Trójcy. Czemu aż te trzy są ważne? Dam taki przykład, co by się stało, gdyby jeden z tych trzech elementów przestał tu funkcjonować. Spójrzmy na przykład w ten sposób, gdyby tylko te dwa elementy miały funkcjonować. A więc byłyby trzy osoby boskie, które są równe i wieczne. A jakby tego by tu nie było, to co by się wtedy stało? Gdybyśmy mieli w ten sposób, to byśmy mieli typowe wielobóstwo. Bo wtedy byłoby rzeczywiście trzech bogów. To byłby taki politeizm, bo tak to się nazywa. Politeizm, napiszemy może tu, politeizm, albo tak jak mówią często ci, którzy są przeciwko Trójcy, to mówią, że to jest tryteizm. Czyli, że jest jak gdyby trzech bogów. No bo nie ma wtedy jednego Boga, są trzy osoby boskie, które są współrówne i współwieczne. I wtedy mamy już tu fałszywą naukę, wtedy mamy tu fałszywe spojrzenie, bo mamy jakby trzech bogów, trzech tu niezależnych bogów, bo nie ma tego Boga, w którym to wszystko jest, który to wszystko spina. To jest, ktoś by powiedział, że jest to teoria, ale jest to dość ważna teoria. Spójrzmy może jeszcze na inny przypadek. Może jeszcze w ten sposób. Może wezmę inny kolor, żeby to było widać. Gdybyśmy mieli w ten sposób. Że byłby jeden Bóg i trzy osoby boskie, ale by nie było tego, że one są współwieczne i współrówne. Znowu byśmy mieli tylko jakby dwa filary bez tego trzeciego. A więc byłby tak, jeden Bóg i trzy osoby boskie, które nie są wieczne i nie są równe. Bo taka sytuacja też by mogła zajść. Znaczy, ja nie chcę was tu wprowadzać w błąd, bo w teologii to się nazywa subordynacjonizm, ale powiedzmy, że to nie jest ważne. To jest taki przypadek, który występuje dokładnie, mogę napisać, u świadków Jehowy. Bo oni nie uznają, że Jezus Chrystus jest współwieczny z Bogiem Ojcem. Oni nie uznają tej relacji współwieczności i współrówności. To jest w ten sposób wtedy i to jest możemy tak powiedzieć, nauka świadków tu Jehowy, którzy w ten sposób się patrzą na Boga i oni mówią, że my jesteśmy tymi tryteistami albo wręcz, że wierzymy w trzech bogów. Jest jeszcze taka sytuacja, ta trzecia, może ją też powiem. A co by było w momencie, gdy byłby tylko Bóg i mamy tu określenie współwieczny i równy? Taka sytuacja. Gdy nie ma trzech osób. Gdy jak gdyby tej prawdy się nie uwzględnia, są tylko te dwie prawdy. Ja myślę, że znamy to pojęcie, to są ludzie, którzy się określają mianem unitarianami. To są tacy, którzy mówią, że Bóg jest tylko jedną osobą, a nie trzema. Ci to są tak zwani unitarianie, no nie chcę mówić, którzy to są, dlatego że w Polsce też są tacy. I stąd tak bardzo ważnym jest, żeby zdać sobie z tego sprawę, że trójjedyny Bóg, czy ta Trójca, jak się często mówi, tym fundamentem są trzy sprawy. Jeden Bóg, trzy osoby boskie, które są współwieczne i współrówne. Gdy to funkcjonuje, wówczas nauka o Trójcy jest nauką biblijną. Chciałbym, żebyśmy teraz spojrzeli, mamy z czasem 5 po 7, jakbyśmy spojrzeli na te trzy fundamenty i popatrzyli, gdzie mamy to zapisane w Bożym Słowie, że właśnie tak się mają te rzeczy. Spójrzmy wpierw na pierwszy punkt, jeden Bóg. To jest często zwane monoteizmem, że jest tylko jeden Bóg. To jest prawda, która jest stricte zapisana w Bożym Słowie. Piąta Księga Mojżeszowa, 6 rozdział, 4 werset. Gdybyśmy spojrzeli na to, chciałbym podać kilka miejsc w Bożym Słowie, które w sposób jednoznaczny mówią na to, że jest tylko jeden Bóg. Bardzo znane słowo z Księgi Powtórzonego Prawa, 6 rozdział, 4 wiersz, który mówi tak. Słuchaj, Izraelu, Pan jest Bogiem naszym, Pan jedynie. W innych przekładach jest to napisane, Pan jest jeden. Pan jest jeden. To może o tym powiem troszkę później jeszcze więcej, ale to jest słowo, które każdy Izraelita w zasadzie ma witać w swój dzień. Od tego, że słuchaj, Izraelu, Pan, mój Bóg, Pan jest jeden. Pan jest jeden. To jest ten stricte monoteizm. Jest tylko jeden Bóg i nie ma żadnego innego Boga. Ja może, żeby coś tu powiedzieć na ten temat więcej, to może spójrzmy do Księgi Jeremiasza, 10 rozdział od 11 do 16 wiersza. Tam jest opisana taka bardzo ciekawa sytuacja, która jest właśnie z tym związana, że jest tylko jeden Bóg. Księga proroka Jeremiasza, 10 rozdział od 11 do 16 wiersza. Może to najpierw przeczytamy. Tak mówcie o nich. Bogowie, którzy nie stworzyli nieba ani ziemi, zginą z ziemi i spod tego nieba. On stworzył ziemię swoją mocą, utwierdził okrąg ziemi swoją mądrością, a swoim rozumem rozpostarł niebiosa. Jeszcze jakbyśmy niżej przeszli. Na jego głos szumią wody, na niebie on sprawia, że obłoki podnoszą się z krańców ziemi. On z błyskawic wyprowadza deszcz i wypuszcza wiatr ze swoich komór. Głupi jest każdy człowiek i bez rozumu na wstyd naraża się każdy złotnik z powodu bałwana, gdyż złudą są i bez życia jego odlane bożki. Są nicością, dziełem wartym śmiechu, które w czasie swojego nawiedzenia poginą. Nie tak jak oni jest dział Jakuba, gdyż on jest stwórcą wszech rzeczy, a Izrael jego dziedzicznym plemieniem. Pan zastępów jest imię jego. Jakbyśmy przeszli na ten pierwszy werset, dobra? To jest jedno z wielu miejsc w Bożym Słowie, które mówi o tym, że Bóg jest jeden. Ale to miejsce ma taką szczególną wartość. Jeśli chodzi o język, to jest napisane w języku aramejskim, a nie w języku hebrajskim, co jest takie dosyć dziwne i zaskakujące. Ale gdy się przyjrzymy temu tekstowi, to powiem, o co tu się rozchodzi. Prorok przekazał to słowo w języku właśnie aramejskim w bardzo szczególnej chwili. To był ten moment, kiedy już cały naród judzki znalazł się w niewoli babilońskiej. To był ten moment, kiedy naród judzki stracił swoją państwowość i został wygnany do innego kraju, gdzie mówiono w języku aramejskim. I gdy ci Żydzi, ci Judejczycy się znaleźli w tamtym kraju, w tym nowym swoim kraju jako niewolnicy, to tam słyszeli takie dziwne rzeczy. Od tamtych ludzi, którzy byli w tamtym kraju, tak słyszeli, teraz jesteście u nas, to wierzcie w naszych bogów, bo nasi bogowie zwyciężyli tu waszego Boga. Wyście przegrali, przyszliście do niewoli. I oni mieli teraz problem, bo oni byli przez całe swoje życie wychowywani i nauczani. I inna rzecz, jak postępowali, ale byli wychowywani i nauczani w ten sposób, że Bóg jest jeden, że jest tylko jeden Bóg. A tutaj nagle przyszli do niewoli i tam słyszeli o bogach, o innych bogach, o bogach tamtej ziemi. I dla nich to był wielki problem. No co oni mają teraz robić? No faktem jest, że oni przegrali. Człowiek, który przegrywa, na ogół nie chce szukać winy w sobie, tylko szuka winy w innych. Gdybyśmy czytali księgę proroka Izajasza, księgę proroka tu Jeremiasza, to są księgi, już ze względu na czas bym tego nie czytał, ale księgi, które nieustannie mówią o tym, że oni mieli tylko jednego Boga i w tego jednego Boga mieli wierzyć, a nie we wszelkie inne bożki. W tamtym czasie było to w ten sposób, w tamtym okresie, że jakby każda ziemia, każdy kraj miał swoich bożków. Jak gdyby bożki były przypisywane geograficznie do poszczególnych krajów. Na przykład Filistyni mieli swojego bożka, który się nazywał Dagon. Znamy tą historię. To jest, ale to jest inny temat. I ten bożek Dagon, jak gdyby on był w ich mniemaniu jakby odpowiedzialny za tą krainę tu filistyńską. I takie było przekonanie wśród tamtych ludzi, ludów, że każdy teren, każdy region ma swojego Boga. I oni sobie tworzyli jakieś te wizerunki tych bogów i mieli przekonanie, że jak oni tu wygrają, to znaczy, że ich Bóg wygrał. I oni również to przesłanie chcieli przekazać do tego ludu judzkiego i mówi im tak, no słuchajcie, teraz wy musicie wierzyć w naszych bogów, w tych bogów, które my mamy, to są te bożki ze złota i srebra, bo myśmy zwyciężyli. A wtedy było to takie bardzo jasne przesłanie, które dał im właśnie Jeremiasz. On mówi, że to są bożki martwe, to są bożki w ogóle bez znaczenia. A na samym końcu, gdybyśmy zobaczyli na ten ostatni werset 16, to mamy tak napisane, że Pan zastępów jest imię Jego, że jest tylko jeden Bóg, jest tylko jeden Pan, który jest ich Panem. I to było bardzo ważne, bo to miało podnieść ich na duchu, kiedy oni zaczęli mieć wątpliwości, kto prawdziwie jest Bogiem. I z tego względu ten fragment tak bardzo mocno mówi o tym, że jest tylko jeden Bóg. Spójrzmy może jeszcze tylko do księgi proroka Izajasza, 43 rozdział, 10 i 11 werset, żebyśmy spojrzeli, jak Stary Testament bardzo mocno podkreślał, że jest tylko jeden Bóg. Tutaj tak czytamy, wy jesteście moimi świadkami, mówi Pan, i moimi sługami, których wybrałem, abyście poznali i wierzyli mi i zrozumieli, że to ja jestem, że przede mną Boga nie stworzono i po mnie się Go nie stworzy. Ja jedynie, ja jestem Pan, oprócz mnie nie ma Wybawiciela. Tutaj to słowo również jest tak bardzo mocno wyakcentowane, że jest tylko jeden Bóg, Bóg, który się nazywa ja jestem Panem. Dlatego w Starym Testamencie ta nauka o jednym Bogu jest bardzo silna, jest bardzo jednoznaczna. Problem, który miał właśnie tamten naród, gdy czytamy Stary Testament, to on nieustannie odchodził od tego jednego Boga do tych innych bożków. I dlatego, że odchodził od tego jednego Boga, dlatego Pan Bóg ich musiał karać. Ale za każdym razem, nawet gdy ich karał, on im przypominał, że ja jestem Panem, ja jestem Bogiem. Tak więc to mamy, jeśli chodzi o to stwierdzenie, że jest tylko jeden Bóg. I to, co żeśmy dotąd tu czytali, było zapisane w Starym Testamencie, ale spójrzmy, że Nowy Testament potwierdza tą naukę, że jest tylko jeden Bóg. Zobaczmy Marek rozdział 12, werset 29. To są słowa Pana Jezusa Chrystusa, gdy był na ziemi, gdy Go spytano, które przykazanie jest najważniejsze, to On tak powiedział. Jezus odpowiedział, pierwsze przykazanie jest to, słuchaj Izraelu, Pan, Bóg nasz, Pan jeden jest. To, co żeśmy czytali z piątej księgi Mojżeszowej, ten rozdział 6 i wiersz 4, tu jest tak bardzo mocno podkreślony znowu przez Pana Jezusa. Najważniejsze przykazanie jest takie, słuchaj Izraelu, Pan, Bóg nasz, Pan jeden jest. A więc w Nowym Testamencie ta prawda, że jest tylko jeden Bóg, jest potwierdzona. Jest potwierdzona przez Pana Jezusa Chrystusa. Spójrzmy, bo może trzy przykłady w Nowym Testamencie, to co czytamy w Dziejach Apostolskich w rozdziale 17, wierszu 22. To jest z kolei inna sytuacja. To jest ta sytuacja, kiedy apostoł Paweł był w Grecji, był w Atenach i tamtym ludziom, to będzie chyba następny werset, 23, może, tak, ale może te dwa przeczytam. A Paweł, stanąwszy pośrodku Areopagu, rzekł: mężowie ateńscy, widzę, że pod każdym względem jesteście ludźmi nadzwyczaj pobożnymi. Przechodząc bowiem i oglądając wasze świętości, znalazłem też ołtarz, na którym napisano nieznanemu Bogu. Otóż to, co czcicie nie znając, ja wam zwiastuję. Apostoł Paweł, który tam zwiastował zbawienie o Chrystusie, jakby wykorzystał sytuację. W Grecji było bardzo, bardzo wielu bogów. On im tam mówi, wy jesteście ludźmi nadzwyczaj pobożnymi, bo macie wiele, wiele bożków. Ale mówi, wśród tych wszystkich waszych bożków znalazłem jeszcze też taki jeden ołtarz, na którym było napisane nieznanemu Bogu. Apostoł Paweł wykorzystał tą sytuację i mówi tak, ja zwiastuję właśnie tego nieznanego Boga. I potem w dalszej części on mówi, że to jest ten jedyny Bóg, który stworzył niebo i ziemię, w którym my żyjemy, w którym my się poruszamy, przez którego wszystko istnieje. Tak więc apostoł Paweł również, zwiastując tym ludziom, przekazał im, że jest tylko jeden Bóg. Bóg, którego oni co prawda nie znali, ale ten Bóg jest. Jeszcze spójrzmy na trzecie miejsce, pierwszy list apostoła Pawła do Koryntian, 8 rozdział i 4 werset. Tutaj tak czytamy, co więc dotyczy spożywania mięsa składanego w ofierze bałwanów, wiemy, że nie ma bożka na świecie i że nie ma żadnego innego Boga oprócz jednego. Tutaj znowu apostoł Paweł konfrontuje się z pewnymi sprawami, o których bym nie chciał mówić ze względu na brak czasu, bo tam było wiele bożków, wiele świątynek, ale mówi tak, ale dla nas jest tylko jeden Bóg. Jeden Bóg. Także może to byłoby tyle na temat tego pierwszego punktu, że jest jeden Bóg. Stary Testament i Nowy Testament mówi bardzo jasno i jednoznacznie, że Bóg jest tylko jeden. Że jest tylko jeden Bóg w sensie istoty, w sensie substancji, tak jak to się określa. Jest tylko jeden Bóg. Ale jest jeszcze tu dalsza prawda, ten drugi filar, który również jest tak bardzo ważny. Są trzy osoby: Ojciec, Syn i Duch. I tutaj już się zaczyna często problem. Ale chciałbym, żebyśmy również spojrzeli na to poprzez to, co mamy zapisane w Słowie Boże. Bo Słowo Boże mówi nam o tych trzech osobach, bo mówi nam o Ojcu, o Synu i o Duchu. I to zarówno w Starym, jak i w Nowym Testamencie. Chciałbym, żebyśmy może wpierw spojrzeli na Stary Testament. Co Stary Testament mówi nam o tych trzech osobach? Bo przed chwilą to mówiłem i tak bardzo chciałem to podkreślić, że jest tylko jeden Bóg. I tak powiedziałem, że i Stary Testament, i Nowy Testament to bardzo mocno podkreśla. Ale spójrzmy teraz dalej na to, że w Starym Testamencie mamy pewne wskazówki, mamy pewne wskazania, że określenie Bóg jest jeden jest takie szczególne. Gdybyśmy spojrzeli znowu na to miejsce, 5 Księga Mojżeszowa, 6 rozdział, 4 wiersz. Tu mamy tak napisane, może ten nasz przekład nie jest taki szczęśliwy, ale jest Pan jest jeden, bo ja myślę, że to określenie jest takie dość ważne. Pan jest jeden. Mamy słowo Pan i mamy słowo jeden. I chciałbym się zastanowić nad tym słowem jeden, dlatego, że to słowo jest bardzo ważne. Może jeszcze tak troszeczkę podejdę do tego historycznie. To, co już wspomniałem przedtem, w tamtych czasach, gdy było tam już państwo izraelskie, te okoliczne ludy miały takich swoich bożków i te bożki były jakby przypisane do swoich ziem. A więc był bożek tu Filistynów, Moabitów i tak dalej. Każda kraina miała swojego bożka. I w związku z tym jakby tych bożków było tak bardzo dużo. Natomiast Mojżesz przekazał im w ten sposób, że Pan jest jeden. Nie ma wielu bogów w tym sensie, że każda kraina by miała swoje bożki, ale jest tylko jeden Pan, jest tylko jeden Bóg. I teraz spójrzmy na to słowo jeden. To słowo jeden, ono ma takie, w hebrajskim to jest słowo echad. Może ja to tak zaznaczę, żeby nam to nie uciekło. I to jest taki bardzo szczególna część mowy. Zwykle jeden mamy w liczbie pojedynczej, prawda? Bo to jest no, zupełnie normalne. Natomiast w tamtym tu języku, w języku hebrajskim, słowo jeden mogło mieć jakby liczbę pojedynczą albo liczbę złożoną. I to słowo echad, jeden, jest jakby tak, taką liczbą złożoną. Ja zaraz się to postaram tu wytłumaczyć, co to znaczy. Tutaj jeszcze mamy to drugie słowo, może też go zapiszę. Ono po hebrajsku jest Elohim. To jest chyba przez sam H. Tak więc mamy jakby takie dwa słowa, nad którymi przez chwilę chciałbym się zastanowić. Jest Elohim i Echad. To są dwa słowa po hebrajsku, które niosą w sobie taką szczególną treść. Może wpierw spójrzmy na to słowo echad, czyli jeden. To jest taka jeden jako taka liczba złożona. I chciałbym dać przykład. To słowo echad jest w Bożym Słowie, w Starym Testamencie, tu wielokrotnie i często to słowo jeden oznacza jeden w sensie grupy. Spójrzmy na może pierwszy przykład, no może tylko jeden ze względu na czas, który jest zapisany w pierwszej księdze Mojżeszowej, 2 rozdział i 24 werset. Tutaj mamy tak napisane: dlatego opuści mąż ojca swego i matkę swoją i złączy się z żoną swoją i staną się jednym ciałem. Tutaj to słowo jeden, jednym ciałem, to jest to słowo echad. I gdybyśmy spojrzeli na to, co to znaczy, że mąż i żona są jednym ciałem. Tam jest napisane echad, jednym ciałem. To są dwa różne ciała, ale one są złączone. One stanowią pewnego rodzaju unię, zespolenie, zestawienie. W związku z tym to słowo echad jest jednym ciałem, chociaż wiemy, że tam są dwa ciała. Prawda? Tak więc to jest po to, żeby to troszkę tu wytłumaczyć, co to znaczy to słowo jeden. Że to jest słowo jeden jako złożone. W innym miejscu mamy tak napisane, że są ludzie jednego języka. Też jest echad, tam to słowo. I to znaczy, tych ludzi jest dużo w tym sensie, że ich, tych tu języków jest dużo, ale łączy ich to, że władają tymi samymi tu słowami. To jest taki pierwszy wskaźnik, który mówi nam o tym, że słowo jeden niekoniecznie znaczy, że w istocie Boga nie może być tych trzech osób. To jest taki wskaźnik. Druga rzecz, którą również tu powiedziałem, to jest określenie na Pan, które się nazywa Elohim. To jest określenie Boga. I gdybyśmy spojrzeli również na znaczenie tu hebrajskie tego słowa, to ono się składa jakby z dwóch części. El i potem jest Ohim. El to jest jak gdyby w liczbie pojedynczej, a Elohim jest w liczbie mnogiej. I dlatego Elohim to jest Bóg, ale jakby w liczbie mnogiej. Tutaj żeśmy mieli tak napisane, gdyby to jeszcze raz 6 rozdział, 4 wiersz. 5 księgi Mojżeszowej, aha, bo to mamy tak, 5 księga Mojżeszowa, 6 rozdział, 4 werset. Tutaj mamy napisane, Pan jest jeden, ten Elohim i Echad. Pan jest jeden. I tak już w tej chwili wiemy, że to słowo Elohim jak gdyby zawiera w sobie liczbę mnogą, że słowo Echad, jeden, też może być złożeniem. A z drugiej strony mamy napisane Pan jest jeden, czyli mamy czasownik w liczbie pojedynczej. I to jest taki wskaźnik, który pokazuje nam na to, że Stary Testament w żaden sposób nie zaprzecza, że istota Boga może zawierać w sobie czy funkcjonować w trzech osobach. Ale to jest tylko taki wskaźnik. Spójrzmy dalej, co by mogło jeszcze być. Gdybyśmy spojrzeli zaraz jeszcze na pierwsze słowo w Biblii, znaczy na pierwszy wiersz w Biblii, który brzmi tak: na początku Bóg stworzył niebo i ziemię, to tam jest też to słowo Bóg, tam jest jako Elohim, czy to jest też w liczbie mnogiej. A coś, co jest nam znane, może przejdę teraz do takich bardziej znanych tu wersetów, to co mamy napisane, kiedy Pan Bóg stworzył człowieka, pierwszy rozdział, 26 wiersz pierwszej księgi Mojżeszowej, tutaj no bardzo dobrze to znamy, gdzie mamy tak napisane: potem rzekł Bóg, uczyńmy człowieka na obraz nasz. Tutaj mamy coś, co nie trzeba już w jakiś sposób brać coś z innego języka, ale mamy to w języku polskim. Bóg mówi uczyńmy. Jeden Bóg mówi w liczbie mnogiej uczyńmy człowieka. To świadczy o tym jakby, że za Bogiem, za tą nazwą, za tą istotą Boga coś stoi więcej. To również jest taka bardzo ważna rzecz. I spójrzmy jeszcze do pierwszej księgi Mojżeszowej, do 11 rozdziału i do wersetu 7. Tam jest z kolei mowa o wieży Babel. Znamy tą historię, też bym jej nie chciał tu powtarzać ze względu na czas, ale w pewnej chwili Pan Bóg tak powiedział: przeto stąpmy tam i pomieszajmy ich języki. Znowu Pan Bóg jakby mówi o sobie w liczbie mnogiej. Przeto stąpmy tam i pomieszajmy ich języki. To również jest wskaźnik na to, który pokazuje, że istota Boża może być w liczbie mnogiej, że może być więcej niż jeden. Co byśmy mogli tu powiedzieć dalej, żeby powiedzmy skończyć może jednak te trzy osoby, nie? W Starym Testamencie również mamy takie określenie anioł pański. Większość z nas, kiedy czyta Słowo Boże, czyta Stary Testament, to czasami spotyka się z określeniem anioł, a czasami spotyka się z określeniem anioł pański. W wielu miejscach, już ze względu na czas bym tego nie chciał teraz czytać, ale ten anioł pański jest jakby odpowiednikiem Pana Jezusa Chrystusa przed wcieleniem. Ale ze względu na czas może bym się nad tym tu nie zastanawiał. Czyli w Starym Testamencie mamy pewne przesłanki, pewne wskazówki, które mówią nam o tym, że Bóg jako taki może mieć więcej osób, więcej niż jedno. A teraz przejdźmy do tego, co mamy w Nowym Testamencie, gdzie nam będzie już jakby znacznie prościej. W Nowym Testamencie następuje jakby rozwiązanie tej tajemnicy, która była w Starym Testamencie. Bo w Starym Testamencie, no żeśmy tu tak słyszeli, że jest ta liczba mnoga, że coś jest tego więcej jakby, że to nie jest tylko jedna osoba, ale tak dokładnie, żeśmy tego nie wiedzieli. Faktem jest, że w Nowym Testamencie też nie ma słowa Trójca, natomiast w Nowym Testamencie mamy wiele miejsc, które pokazują nam na to, że Bóg występuje jako Ojciec, Syn i Duch Święty. I chcielibyśmy sobie może to jeszcze przypomnieć, tych kilka miejsc, bo myślę, że to jest bardzo ważne, to na pewno pobudzi też i naszą wiarę. Zobaczmy najpierw Ewangelia Mateusza, 3 rozdział, 16 i 17 werset. Mateusz 3, 16, 17. To jest ta sytuacja, kiedy Pan Jezus przyszedł do Jana Chrzciciela, aby się dać ochrzcić. I tam tak czytamy: a gdy Jezus został ochrzczony, wnet wystąpił z wody i otworzyły się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego, który stąpił w postaci gołębicy i spoczął na nim. I oto rozległ się głos z nieba: ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. Gdy spojrzymy na te dwa wersety, to mamy bez cienia wątpliwości tutaj trzy osoby, bo jest Pan Jezus Chrystus, wychodzący z wody, jest Duch Święty, który jest pod postacią gołębicy, zstępuje tu na Pana Jezusa i jest głos, który brzmi z nieba i który mówi: ten jest Syn mój umiłowany. Czyli to jest głos Ojca. Tak więc to miejsce w Bożym Słowie nam mówi bardzo prosto i bardzo jasno, że są trzy osoby. Ojciec, Syn i Duch Święty. Spójrzmy teraz do Ewangelii Mateusza, 28 rozdział i 19 werset. Ja kilka takich chcę podać, może żeby to przypomnieć. 28 rozdział i 19 werset. Dużo pracy mam ze mną dzisiaj, ale jakoś przeżyjemy. Tutaj z kolei to są końcowe słowa Pana Jezusa, kiedy Pan Jezus już odchodzi i daje swoim uczniom takie przykazanie. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Tutaj znowu mamy te trzy osoby. Ojciec, Syn i Duch Święty. Ale spójrzmy na coś, co tu w tym wierszu jest też takie bardzo znamienne. Spójrzmy, jak Pan Jezus to sformułował. On tego tak nie powiedział, chrzcząc je w imiona Ojca, Syna i Ducha Świętego, tylko chrzcząc je w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Więc tutaj są jakby trzy osoby z jednej strony tu wymienione, a z drugiej strony jest tylko imię, nie imiona. Czyli znowu tutaj mamy jakby taki obraz trójjedności. To jest takie drugie miejsce, które o tym tak bardzo jasno mówi. Teraz spójrzmy, Jan 14 rozdział i 16 werset. Tutaj mam tego więcej, bo myślę, że to jest dobrze, jak to po prostu wiemy. Jan 14 rozdział i 16 werset. Tutaj brat pastor wspominał właśnie Jana i to, co on napisał. Ja myślę, że Jan najwięcej tu pisał na temat trójjedności. On pisał również najwięcej na temat boskości Pana Jezusa. Ale skupmy się teraz z kolei na tym tu wersecie. Tak mówi Pan Jezus. Ja, to jest Pan Jezus, ja prosić będę Ojca i dawam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki. Gdyby można było jeszcze i następny wiersz, dobra? Duch prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna. Wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie. To jest również taki piękny werset, właściwie piękne dwa wersety, a może inaczej. Piękna sytuacja, w której Pan Jezus tak bardzo jednoznacznie mówi: ja, Jezus Chrystus, prosić będę Ojca, aby posłał Pocieszyciela, którym jest Duch Święty, żeby był w was. On jest teraz pośród was, ale żeby on był w was. Czyli znowu tu w tym miejscu mamy tak bardzo jasno to współdziałanie tych trzech boskich osób. Ojca, Syna i Ducha Świętego. W tym miejscu też mamy tak bardzo jasno wskazane już funkcje tych osób. Co która osoba ma robić. Ale gdyby nas czasami naszły jakieś wątpliwości odnośnie trójjedynego Boga, to wtedy spoglądajmy na takie właśnie miejsca. Pan Jezus mówi: ja prosić będę Ojca i On wam pośle Pocieszyciela, Ducha Świętego, aby był z wami na wieki. Spójrzmy, jaka tu jest komunikacja. Syn, Ojciec i Duch Święty. To we wspaniały sposób współpracuje z takim zyskiem, z takim skutkiem dla nas. A teraz z kolei spójrzmy, co pisze apostoł Paweł, list do Efezjan, 4 rozdział od 4 do 6 wiersza. Może ja skończę w tym, żeby... List do Efezjan, 4 rozdział od 4 do 6 wiersza. Tutaj tak czytamy, jakby od tego 4, co ja bym przeczytał. Jedno ciało, jeden duch, jak też powołani jesteście do jednej nadziei, która należy do waszego powołania. Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkim, przez wszystkich i we wszystkich. Spójrzmy tak na te trzy wersety. Jak bardzo jasno mamy również tu zobrazowane. Jeden Duch. Czwarty werset. Jeden Duch. Piąty werset. Jeden Pan, Jezus Chrystus. Szósty werset. Jeden Bóg i Ojciec. Czyli znowu mamy w Nowym Testamencie. Bóg Ojciec, Jezus Chrystus i Duch Święty. Bracia i siostry, i to powinno być dla nas taką radością. że Bóg się nam objawił jako Ojciec, jako Syn, jako Duch Święty. Spójrzmy jeszcze, trzy miejsca mam tu zapisane i byśmy na dzisiaj skończyli. Pierwszy list apostoła Pawła do Koryntian, 12 rozdział od 4 do 6 wiersza. Pierwszy list do Koryntian, 12 rozdział od 4 do 6 wiersza. A różne są dary łaski, lecz Duch ten sam. Różne są posługi, lecz Pan ten sam. I różne są sposoby działania, lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich. Znamy te wiersze, które są dalej. Bo te wiersze, które są dalej, one nam mówią o darach duchowych. One nam mówią o darach Ducha Świętego, coś, co wielu ludzi tu fascynuje. Ale zanim apostoł Paweł pisał o tych darach, to on pisał o czymś innym. Spójrzcie, różne są dary łaski, ten sam Duch Święty. Ten sam Duch Święty to daje. Różne są posługi, różne są służby. Ten sam Pan Jezus Chrystus, On to daje. I różne są sposoby działania, lecz ten sam Bóg, Ojciec, który sprawia wszystko i we wszystkich. W tak wspaniały sposób tu apostoł Paweł znowu mówi, jest Ojciec, jest Syn i jest Duch Święty. I może przedostatni werset, list do Rzymian, 15 rozdział, 15 i 16 werset. To będzie już przedostatni. Może ja to przeczytam. Jednak napisałem do was, bracia, tu i ówdzie nieco śmielej, chcąc wam to odświeżyć w pamięci, a to na mocy łaski, która mi jest dana przez Boga. Żebym był dla pogan sługą Jezusa Chrystusa, sprawiającym świętą służbę zwiastowania Ewangelii Bożej, aby poganie zdali się ofiarą przyjemną, poświęconą przez Ducha Świętego. To jest fragment 15 rozdziału listu do Rzymian, który sobie czytałem wczoraj rano. I gdy wczoraj ten rozdział sobie tak rano czytałem, to w pewnej chwili patrzę właśnie te dwa wersety. Te dwa wersety tak bardzo mocno mówią o tym, w żadnych książkach tego nie ma, ale spójrzcie, wiersz 15. Paweł mówi o tym, że otrzymał łaskę przez Boga. On ma świadomość, że Bóg Ojciec okazał mu łaskę. Wiersz tu 16, że jest sługą Pana Jezusa Chrystusa. I pod koniec tego wiersza, że Duch Święty jest tym, który uświęca, tym, który poświęca pogan. Jak bardzo ważne, że w tych dwóch wersetach mamy znowu trójjedynego Boga. Łaska Boża, sługa Jezusa Chrystusa i poświęcony przez Ducha Świętego. Zobaczmy, jak to razem wszystko współdziała. I no ponieważ już będę chciał kończyć, gdy czytamy Boże Słowo, to czytajmy go z takim otwartym tu nastawieniem. To był taki zwykły rozdział, który ja sobie właśnie wczoraj czytałem i tak go czytam i nagle patrzę, Ojciec, Syn i Duch Święty. To wszystko jest. I gdy my będziemy szukać tego Słowa, gdy go będziemy pilnie czytać, wówczas na pewno nam zostanie to pokazane. Na pewno Pan Bóg nam to objawi na nowo, jak wielka jest wartość w trójjedynym Bogu. I ostatni werset, drugi list do Koryntian, 13 rozdział i 13 werset. I na tym będę chciał dzisiaj skończyć. Drugi list do Koryntian, 13 rozdział, 13 werset. Werset, który bardzo dobrze znamy. Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i społeczność Ducha Świętego niech będzie z wami wszystkimi. Tak tym wierszem chciałbym skończyć tą część, którą dzisiaj chciałem przekazać. Chciałem mówić co prawda jeszcze o tej współwieczności, współrówności dzisiaj, ale mi się nie udało. Jak Bóg da łaskę, to będziemy o tym tu mówili za tydzień może, żeby to kontynuować. Ale chciałbym, żebyśmy właśnie dzisiaj to zakończyli w ten sposób, patrząc na ten werset. Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i społeczność Ducha Świętego niech będzie z wami wszystkimi. Spójrzmy, jak wielką wartość trójjedyny Bóg ma dla mojego zbawienia i dla twojego zbawienia. Bóg okazał nam miłość jako grzesznikom. Bóg się zmiłował nad nami i okazał nam łaskę. Ta Boża miłość, ta miłość Ojca wyraziła się przez łaskę Pana Jezusa Chrystusa, że On poszedł za nas tam na krzyż. On z powodu naszych win i grzechów dał się tam przybić. To jest łaska Pana Jezusa Chrystusa i społeczność Ducha Świętego. Kiedy staliśmy się dziećmi Bożymi, Bóg nam dał swojego Ducha i w tym Duchu my możemy wołać Abba, to jest Ojcze. Bóg jest w nas przez Ducha Świętego. On jest w nas obecny i On nam przypomina, że to łaska Pana Jezusa Chrystusa sprawiła, to miłość Boga sprawiła, że Duch Święty jest w nas, że mamy społeczność, że możemy się tu radować całym Bogiem, takim jakim On jest. Amen.